Drogomiłowani w Panu braterstwo. Szczególnie, drodzy Wy, kochani, którzy tutaj w tym miejscu usiedliście, aby coś w Waszym życiu rozpocząć, aby gdzieś pójść i aby w efekcie tego dokądś dojść. Z pewnością nie z wszystkimi mogłem się przywitać. Chcę to uczynić teraz. Pokój Wam. Brat wspomniał, że jest to taka chwila, w której nasz organizm trochę odmawia posłuszeństwa. Kiedy wzruszenie, kiedy wspomnienia przychodzą na nasze myśli. Nie tylko wy jesteście wzruszeni. Nie tylko wy przeżywacie tą chwilę. Gdybym zapytał teraz tych wszystkich, którzy tutaj siedzą, czy też to przeżywają, na pewno by odpowiedzieli, że też. Skąd się to bierze? Bo gdzieś z naszego umysłu, z pamięci odtwarzane są chwile, gdzie może lat temu 10, 10, a może kilka, ta droga rozpoczęła się i w naszym życiu. Najwspanialsza, najpiękniejsza, najlepsza, jedyna z możliwych, godnych dla człowieka, aby móc nią uwielbić Boga. To właśnie dzisiaj. Może wcześniej, może dzisiaj, może wkrótce. Miłość Boga dotyka was. Dotknęła was, ciebie, droga siostro, ciebie, drogi bracie, dając łaskę powołania. Wspaniała miłość Boga. Miłość, która była miłością największą, której owoce, skutki tej miłości odczuwamy do dziś, a w przyszłości cała ludzkość będzie mogła z darów tej miłości korzystać. Chcemy w chwili obecnej porozmawiać na temat tego, co dokonuje się dzisiaj. Chcemy przedstawić w jasny sposób nasz pogląd na chrzest, na znaczenie tego chrztu. A jako podstawę naszych dzisiejszych rozważań weźmiemy słowa z drugiego listu świętego Pawła do Tymoteusza, 1:9. On nas wybawił, mowa o Panu Bogu, i wezwał świętym powołaniem, nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. I te słowa będą przewijały się przez cały czas naszych dzisiejszych rozważań. Słowa, których pewnym połączeniem jest słowo łaska, dar z łaski, Boża łaska i efekty, owoce tego. Chcemy dzisiaj przedstawić następującą tematykę. Kto miał być ochrzczony? Jaka forma chrztu obowiązuje? Obrazowe znaczenie zanurzenia w wodzie? W śmierć ochrzczenie? Nagroda nie za uczynki, a łaska? Chrzest obrazem pogrzebu? Czy chrzest jest konieczny? Kto może być zanurzony? I sposób chrztu symbolicznego. Te 9 zagadnień chcielibyśmy dzisiaj przedstawić w skrócie. Wiem, że jesteście wzruszeni, że dzisiejsze nasze słowa, jakie kierujemy do was, będziecie w wielu przypadkach pamiętać jak przez mgłę. Będziecie pamiętać wzruszenie, będziecie pamiętać ogromną wagę tego, co dokonuje się dzisiaj, I tak powinno być. To jest to, co z waszych serc dajecie dzisiaj, aby zaowocowało na przyszłość. To jest coś, co możecie dać najwspanialszego. Synu mój, daj mi serce Twoje. Chcemy więc przedstawić za pomocą wersetów Pisma Świętego, jak zapatrujemy się na chrzest. Jako podstawowe zawołanie, to zawołanie Jezusa Chrystusa, zanotowane w Ewangelii Mateusza, 11 rozdziale, 28 i 29 werset. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam odpocznienie. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Cytowane wcześniej słowa z drugiego listu świętego Pawła do Koryntian, 6 rozdziału, 1 wersetu mówią: oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. Pan Jezus w tejże samej Ewangelii według świętego Mateusza powiedział coś uczniom więcej. Jakby idąc w ślad za tymi słowami, pójdźcie do mnie, powiedział i do uczniów, jak oni mają to poselstwo przekazywać. 16 rozdział Ewangelii Marka, 16 werset mówi tak. I rzekł do nich, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Jakby kontynuacja tych myśli, zanotowana w innej Ewangelii, wspomnianej już Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, a 19 werset podaje tak. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bardzo ważne sformułowania w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ale coś ewangelista tutaj zanotował, jakby przedłużenie myśli ewangelisty Marka. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. I to jest rola wasza, kochani braterstwo, którzy jesteście tutaj, że będziecie, staniecie się niejako opiekunami tych, którzy dzisiaj okazują ten wspaniały akt przymierza z Bogiem. Wy macie ich uczyć, zachowywać wszystko, co Pan przekazał. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, nie znaczy tu, że jest tu przymuszenie. Bóg nikogo nie zmusza ani do symbolicznego, ani rzeczywistego chrztu. Zawsze w tym przypadku mamy odpowiedź Pana. Oto idę, o Boże, aby czynić wolę Twoją jako akt dobrowolny, a nie akt przymusu. Stąd też, idąc w ślad za tą myślą, rozumujemy, że to nie chodzi o okąpanie się. To nie chodzi jak o kąpiel w wodzie, że ten gest, ten akt zanurzenia w wodzie, akt chrztu, ma swoje znaczenie symboliczne, bardzo poważne, w konsekwencji znaczenie symboliczne. I również tutaj posłużymy się słowami Pisma Świętego. Apostoł Święty Paweł w liście do Rzymian, 6 rozdziale, 3 wersecie podaje. Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zwróćmy uwagę na te słowa. Chrzest zanurzający, a więc nie chrzest przez pokropienie, skropienie, czegoś wylanie na głowę chrzczonej osoby, ale chrzest zanurzający, baptizo, całkowite zanurzenie postaci osoby, która przyjmuje chrzest na pewien czas pod wodę. Dlatego, że ma to swoje znaczenie. Dalej apostoł dodaje, zatem przez chrzest zanurzający nas nie w wodę, ale tutaj apostoł tłumaczy symboliczne jego znaczenie w śmierć, zostaliśmy razem z Nim, z Jezusem, pogrzebani po to, zwróćmy uwagę na te słowa, pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Wspaniałe, wiekopomne słowa apostoła świętego Pawła, który chce przekazać wielką myśl idei chrztu, jego znaczenia, postaci, formy, dla kogo i w jaki sposób. Zostaliśmy, użył tutaj takiego słowa, zostaliśmy zanurzeni w jego śmierć. Kiedy się to dokonuje? Zanurzeni w śmierć. Uczestniczyć w jego śmierci znaczy, że jak nasz Odkupiciel nie żył dla osobistych przyjemności, ale wydawał swe życie w służbie prawdzie i sprawiedliwości, w opozycji grzechowi i w czynieniu wszystkiego według planu jego Ojca, tak i my musimy zużywać nasz czas, nasze talenty, energię, prawa i przywileje. To wszystko odkupione przez Chrystusa i dane nam, musimy nie tylko poświęcić na służbę Ojcu, ale musimy to w tejże służbie używać wiernie aż do śmierci. Według przykładu, jaki Pan nam wystawił, krocząc Jego śladami tak ściśle, jak to jest możliwe. Mamy o wiele łatwiejszą sytuację, bo możemy iść za kimś, idąc Jego śladami. Wyobraźmy sobie taką sytuację, jak ktoś idzie przez głęboki śnieg, a idzie sam. To jest mu trudno? Trudno. Ale jeżeli ktoś już wskazał drogę, poszedł jakby przed nim, a nam przychodzi jedynie stawiać nasze stopy w te ślady pozostawione, jest łatwiej? Jest łatwiej. I taką jest również nasza sytuacja. On, ten chrzest, rozpoczyna się i liczy od chwili, kiedy usprawiedliwiony wierzący poświęca samego siebie na czynienie woli Bożej. Nie swojej, ale woli Bożej. Lecz aby zapewnić sobie nagrodę, tenże chrzest musi trwać aż do zakończenia ziemskiego życia. Jest to bardzo ważne, bowiem Pan powiedział, mamy zanotowane te słowa w Ewangelii według świętego Łukasza, w 12 rozdziale, 50 wersecie. Pan powiedział, mam być chrztem ochrzczony, a jakom jest ściśniony, póki się to nie wykona. O jakim chrzcie Pan nasz mówił? Przecież mówił to już po swoim chrzcie w rzece Jordan. Mówił to już w trakcie trwania swojego życia, swojej misji. A mówił to o chrzcie, którym jakoby miał być dopiero ochrzczony. A więc mówił o pewnym specyficznym momencie swojego życia. Dał tu nasz Pan do zrozumienia, że nikt nie może spodziewać się uczestnictwa w Królestwie, jeżeli by z Nim nie uczestniczył w tym chrzcie śmierci. Powiem w innym miejscu, gdy pyta uczniów, mamy to zanotowane przez Ewangelistę Mateusza w 20 rozdziale, 22 wersecie, to pytał ich tak. Możecie pić kielich, który ja będę pił? I chrztem, którym ja się chrzczę, być ochrzczeni? Zwróćmy uwagę na te słowa. Nie, którym zostałem ochrzczony. Nie, którym będę dopiero ochrzczony. Jak mówił w tym jednym poprzedzającym wersecie, ale którym ja się chrzczę jako określenie czegoś, co trwa, co musi być kontynuowane, a więc innymi słowy, które jest procesem. Stąd też nawiązując do tej myśli, apostoł święty Paweł w innym mieście, w miejscu w liście do Kolosan, 2 rozdziale, 12 wersecie napisał i w nim też otrzymaliście obrzezanie, polegające na zupełnym wyzuciu się z ciała grzesznego. Jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni, jako coś, co już się dokonało, a więc dotyczy tego momentu chrztu literalnego, przez wiarę w moc Boga, który go wskrzesił. wskrzesił. Wiarę w moc Boga, który go, Jezusa, wskrzesił. Zapytajmy więc, jak ma wyglądać ten proces? Ten proces chrzczenia trwający całe życie. Przedstawmy ważność tego procesu, jego jakość, jak to powinno wyglądać. Słowa tegoż samego apostoła w liście do Kolosan, 3 rozdział od 1 poczynając. Jeżeliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze. Jak bardzo wyraźnie sformułowana jest myśl, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Drugi werset jakby uwypukla tą myśl i apostoł pisze, dążcie do tego, co w górze. Nie tylko szukajcie, ale dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Jakby wyraźnie na pewne wątpliwości mówi, nie do tego, co na ziemi, ale do tego, co w górze. Trzeci dodaje, umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Chrystus jest tu nazwany naszym życiem, a więc nie ma innego życia, jak tylko to ukryte w Chrystusie. A więc jeżeli będzie się z Chrystusem, to jest i szansa z Nim żyć, jeżeli nasz bieg szczęśliwie się dokona. Pan nie pozostawił swoich uczniów bez pewnych słów otuchy. Weźmy chociażby słowa Ewangelisty świętego Jana 14 rozdziału 27 wersetu. Pokój zostawiam wam. Pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Nie się nie trwoży serce wasze, ani się lęka. O jaki pokój tu chodzi? Jaki pokój miał na myśli Pan Jezus? Czy ten bezskutecznie usiłowany do zachowania na świecie teraz? Gdzie co chwila wynikają konflikty na różnym tle, w różnych regionach świata. Czy o taki pokój? Nie. O ten dziwny pokój, który wcale nie znaczy to samo, co spokój. Spokój to nie jest to samo, co pokój w Jezusie Chrystusie. Jest to taki specyficzny pokój, który może trwać w sercu, tam gdzieś głęboko, zakotwiczony, pomimo że wokoło szaleje burza, pomimo że wszystko się piętrzy. Taki pokój miał Pan Jezus. Pamiętamy go przecież w tej sytuacji, kiedy wokół szalała burza. Uczniom wydawało się, Panie, nawet mówili, giniemy. A Pan spokojnie spał. Czy to znaczy, że on był niefrasobliwy? Nie. On potrafił zachować prawdziwy pokój i dał tym samym wspaniałą lekcję swoim naśladowcom. Że na zewnątrz może szaleć burza, ale w naszych sercach może być pokój. Taki pokój mieli pierwsi chrześcijanie, klęczący na środku areny, spokojnie skupieni w modlitewnym kręgu, a wokoło krążyły wygłodniałe zwierzęta, które nawet nie wiedziały, jak rozpocząć swoją ucztę. Pokój, pomimo burzy trwającej wokół. W tej samej Ewangelii według świętego Jana w następnym rozdziale 15 a 12 wersecie Pan Jezus powiedział, jakby podając im sposób na zachowanie tegoż pokoju. To jest moje przykazanie. Wyraźnie Pan Jezus to zaznaczył. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Tak jak ja was umiłowałem. Popatrzmy, jakie to proste, ale w praktyce jakie trudne do zrealizowania. Pierwsze, moje przykazanie Pana Jezusa. Drugie, wzajemnie miłowani. Wtedy to staje się proste, ale musi być ten warunek spełniony. Wzajemność. I trzecie, podany natychmiast przykład, tak jak ja was umiłowałem. I tutaj zachodzi taka dziwna forma. Pan Jezus wyszedł z ofertą do tych swoich uczniów, do tych, których Bóg mu wybrał, te, które Pan Jezus nazywa, te, któreś mi dał, a którzy przecież w trudnych chwilach Pana Jezusa nie potrafili dotrzymać mu kroku. Pamiętacie Getsemanę? Pamiętacie chwilę, kiedy Pan Jezus tak bardzo ich potrzebował? A oni zmorzeni snem, zmęczeni, zasnęli. Czy to znaczy, że Pan Jezus przestał ich miłować? Spójrzcie na chwilę chociażby na świętego Piotra, któremu przecież Pan Jezus powiedział, że pierwej niż kur zapieje, trzy razy się mnie zaprzesz. I później się tak stało. I Pan widział, i tylko wystarczyło, że popatrzył na Piotra. A jemu już więcej nie trzeba było nic tłumaczyć. Czy Pan Jezus przestał go miłować? Pamiętamy sytuację, kiedy po zmartwychwstaniu Pan Jezus wystawił Piotra też trzykrotnie na próbę. I trzy razy go zapytał, jakby chcąc trzy razy zaparcia, zapytać go, czy mnie miłujesz? Możemy sobie wyobrazić, jak Piotr odpowiadał. Może najpierw szybko, a potem, Panie, Ty wszystko wiesz. Takim jest nasz Pan. Do takiego chcecie iść. Do takiego chcecie dojść stanu. Taki zostawił przykład. I taki powinniśmy naśladować. W liście do Galacjan, 2 rozdziale, 20 i 21 wersecie, apostoł święty Paweł pisze: teraz zaś, kiedy? Czyli po poświęceniu, po rozpoczęciu tego biegu, który dzisiaj rozpoczynacie, już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć, jakby wysuwając wszystkie możliwości na bok, pisze dalej, choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary. Coś się zmieniło. To nie jest już to życie. To nie jest już fizjologia ludzkiego organizmu. To jest życie wiary. A wiara to jest coś literalnego czy coś nienamacalnego. To jest coś, co jest w sferze ducha, umysłu, przekonań. Biblia nazywa to sercem. Stąd te słowa, synu mój, daj mi serce swoje. I apostoł dodaje dalej, że życie jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Dalej dodaje jakby coś, co nie pozostawił żadnej wątpliwości. Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Popatrzmy. Te słowa podał dla nas apostoł święty Paweł. Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Nasuwałoby się pytanie, dlaczego? Możemy odpowiadać w różny sposób. A może, bo byłbym niewdzięcznikiem. Bo po drugie, bo nie uniknę kary. I po trzecie, bo zmarnuję łaskę mi daną. Dlatego nie mogę odrzucić tej łaski. I wy stając w tym miejscu, nie możecie od tego momentu odrzucić tej łaski. Boś konsekwencje tego waszego czynu są jasne i nieodwracalne. To jest coś, czego nie da się cofnąć. Dlatego jest tak bardzo ważne, żeby zrozumienie tego w tej chwili, zrozumienie tego kroku było jasno zaznaczone w umyśle i wyryte w sercu. Zapytajmy więc, jaka ma być nasza służba Panu? Odpowiedź znajdziemy w liście do Rzymian, 12 rozdziale, 1 i 2 wersecie. A zatem proszę was, bracia, pisze apostoł, przez miłosierdzie Boże, jakby przez ten największy akt boskiej miłości, zobrazowany w Jego miłosierdziu, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Powtórzmy te słowa. Ofiara ma być żywa, święta, Bogu przyjemna, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Bardzo ważne stwierdzenie. Nie bierzcie więc, apostoł zaraz przeciwstawia temu coś, nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Jak gdy od razu apostoł wskazuje pewną receptę, sposób postępowania, jak tego dokonać, aby ta służba była taką, jak wcześniej wspomniał, on podaje sposób. Powtórzmy go. Oprzemieniajcie się przez odnowienie umysłu. Nie pisze tu odnowienie ciała, tylko odnowienie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaką jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. W innym miejscu inny apostoł, apostoł święty Piotr, w pierwszym swoim liście, 4:10 pisze tak. Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej, służbę sobie nawzajem, służcie nawzajem sobie tym darem, jaki każdy otrzymał. Jakby apostoł Piotr popatrzył na to inaczej. Święty Paweł mówi o przemienieniu umysłu, a święty Piotr podaje jakby, jak to zrobić, jak to uzewnętrznić wobec innych. Służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Pytanie jest, czy mamy jakieś dary? Każdy z nas ma jakiś dar. Gdzie je możemy użyć? W poprzednich wykładach były wspomniane już różne sposoby uzewnętrznienia tego daru. Od chociażby kogoś odwiedzić, przyjść, pocałować, uśmiechnąć się, podać ręki. A wiecie, szczególnie wy młodzi, jak cieszą się staruszki, jak młoda osoba się uśmiechnie i ucałuje. Czy tak jest, kochane siostry? Wiecie, jakie to jest przyjemne? Jak się kogoś odwiedzi, jak się go pocieszy. A czasami jest taka dziwna sytuacja, że idziemy do jakiegoś domu, gdzie leży ciężko chora siostra czy brat i idziemy nawet z nastawieniem, aby ją, tą osobę, podnieść na duchu. I dzieje się dziwna rzecz, że sami wychodzimy z tego domu podniesieni na duchu. Bo ta osoba, której chcieliśmy dodać otuchy, okazuje się, że ona ma jej tyle, że nam jej udzieliła. Więc warto iść do takiego domu i usłużyć tym darem chęci pomocy, modlitwy. Macie różne dary. Możecie służyć w różny sposób. Jesteście przecież potrzebni w rodzinach, w zborach, na kursach młodzieżowych. Jesteście potrzebni tu, wszędzie, tu. A przez samo to, że jesteście tutaj, wiecie, ile radości daliście tym wszystkim, którzy tutaj są? Jaka wielka porcja radości. Czyż więc to jest takie łatwe? Powiedzielibyście, no tak, wszystko piękne. Nie jest to całkiem tak. Musimy w tym miejscu wyraźnie wspomnieć, że to jest proces wielkiego boju. To jest bój. To nie jest tylko od zwycięstwa do zwycięstwa, wszystko się wam uda. Nie wszystko się wam uda. Może zaraz na początku będzie trochę dobrego, trochę i trudności. Możecie nawet spotkać się z wielkimi niepowodzeniami. Może nawet spotęgują się doświadczenia, które na was spadną. Tak, bo jest to bój. Pan Jezus powiedział, że tym chrztem, którym ja się chrzczę, a więc ten chrzest musi być jeszcze dokonany, sfinalizowany. I na osobie naszego Pana sfinalizował się na krzyżu, kiedy powiedział słowa wykonało się. Kiedy Jego święta, niepokalana ofiara dokonała się i była ofiarą doskonałą. Dlatego, bo Bóg go wzbudził dnia trzeciego, tak jak wcześniej Pan Jezus o tym mówił. Cóż więc pozostaje nam w czasie, gdy trwa bój? Pozostaje coś wspaniałego, modlitwa. Pan Jezus powiedział, O cokolwiek byście prosili Ojca z wiarą, co tam jest napisane dalej? Otrzymacie, dam wam. O cokolwiek byście prosili z wiarą. Wiele może uprzejma modlitwa sprawiedliwego. Wchodząc do rodziny Bożej na równoprawnych prawach, jak wszyscy tutaj zebrani, poświęceni bracia i siostry, wchodzicie do pewnej rodziny. Wchodzicie niejako pod ich opiekę, pod efekt ich modlitw, ale i waszych modlitw za nimi. Zaczyna się tworzyć to nawzajem, abyście się wzajemnie miłowali. Jeżeli ktoś modli się za kimś, okazuje miłość swą względem niego? Tak. Jakże wiele przykładów z życia, gdybyśmy zapytali tu zebranych, czy potrafiliby powiedzieć, że w swoim życiu spotkali takie sytuacje, w których tylko modlitwa w jawny sposób uzewnętrzniła się, urzeczywistniła się w ich życiu. Że był moment, kiedy wydawałoby się, że jest już jakby kres doczesnego życia. Okazuje się, że coś się stało, coś się zmieniło, że bariera w zasadzie nie do przebycia okazała się, że zniknęła. Może i takie chwile będziecie przeżywać. Może będziecie przeżywać chwile, w których będzie się wam wydawało, że przechodzicie przez dolinę cienia i śmierci. A będą mi takie chwile, kiedy słońce będzie jasno świeciło, chociaż nie ma go dzisiaj, ale będzie spadał na was i taki deszcz, ale deszcz, który potrzebny jest dla tej spragnionej ziemi, która tu wiele dni nie miała wilgoci, potrzebny jest nam. Deszcz błogosławień, wspaniałych błogosławieństw, które będą wam towarzyszyły, jeżeli tylko będziecie chcieli iść za Panem, bo On powiedział, nie zostawię was sierotami. Może spotkacie się z walką w rodzinach, wśród najbliższych krewnych, ale pamiętajcie, jest to wynik walki dobra ze złem, tej odwiecznej walki rozpoczętej tam w Edenie, trwającej przez cały czas dziejów w ludzkości. Tak było zawsze. Pan jest przykładem, samego Pana prześladowano. Pan powiedział, na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, jam zwyciężył świat. Gdyby nasz Pan nie zwyciężył tego świata, gdyby nie dokończył swojej ofiary i gdyby w dowód zwycięstwa nie został zbudzony przez Boga dnia trzeciego, moglibyśmy powiedzieć, że nie ma sensu taka walka. Ale On, nasz Pan i Mistrz, zwyciężył. Możemy na Niego patrzeć, próbować Go naśladować, ile tylko możemy. Ilu mamy wrogów? Dużo? Pismo Święte używa tutaj trzech określeń. Świat, ciało i szatan. Możemy w różny sposób interpretować te trzy jakby symbole wrogów tych, którzy chcą iść śladami Jezusa. Ale nie to jest ważne. Oni istnieją, uzewnętrzniają się w różny możliwy sposób, ale ważne jest to, co mamy wspomniane, że większy jest ten, co jest za nami, niż ten, co jest przeciwko nam. Kto jest za nami? Ten, który umarł najgorszą ze śmierci, najbardziej okrutną. Ten, którego śmierć w okrutnych mentarniach na krzyżu, Jezus Chrystus, zanim powiedział słowa wykonało się, ta Jego śmierć była poprzedzona poniżeniem, fałszywym oskarżeniem, ubiczowaniem w potworny sposób, kiedy jak historia dowodzi, to biczowanie to było wyrywaniem kawałków mięsa do kości. To był okrutny sposób torturowania więźnia skazanego na ukrzyżowanie. Był oplwany, był wyszydzony, ubrany w płaszcz, który miał rzekomo odzwierciedlać oddanie mu ukłonu. Ale zaraz potem wbito mu koronę cierniową na głowę i umęczony udał się na Golgotę. sam akt, ten okropny akt śmierci krzyżowej, kiedy całe ciało nie wytrzymuje, kiedy wszystko wewnątrz rozrywa się, kiedy nie można wypchnąć z siebie zużytego powietrza, kiedy pozycja ciała na krzyżu powoduje, że człowiek się dusi, bo nie może zaczerpnąć świeżego powietrza. Ten akt, skracany nieraz potwornym zwyczajem łamania goleni, w naszym przypadku naszego Pana nie był już konieczny, bo naszemu Panu pękło serce. I ta wypływająca z Jego boku krew zmieszana z wodą dowodzi tego, że serce Jezusa już nie wytrzymało tej potwornej męczarni. Rzeczywistej męczarni! Nie, jak niektórzy uważają, że to był Bóg, który przybrał tylko ciało. To ciało cierpiało, a On sam nic nie cierpiał. Nie. To był nasz Pan, który w rzeczywisty sposób o wiele gorzej i bardziej dosadnie odbierał wszystkie okrucieństwa, jakie zgotowali Mu Jego pobratymcy. Za co? Za to, że czynił im dobrze, za to, że ich uzdrawiał, za to, że chciał dla nich tego, co najlepsze. Za to spotkało Go samo zło. On, ten jest za nami. I On jest dlatego większym od tego, co jest przeciwko nam. Tego, przepraszam, który nazwany jest mężobójcą od początku, tego, który nie pozostał w prawdzie. Jakby przeciwieństwo tych słów, które Pan Jezus powiedział: ja jestem droga i prawda i żywot. Przeciwieństwo. Niczego z tego nie dokonał na swoim przykładzie szatan, który mógł być wspaniałą istotą duchową i był taką na początku, ale jego zamierzenia były złe. Ten nasz, który Pan, który jest za nami, On jest święty, niewinny. Taką była sytuacja naszego Pana. Być może w części zaczerpniecie w swoim życiu i z takich lub podobnych doświadczeń. Może nie o ukrzyżowanie będzie chodziło, może nie o inny sposób, bo są różne formy doświadczeń. Są cierpienia duchowe, są różne doświadczenia przychodzące z zewnątrz i wewnątrz, jak mamy wspomniane w broszurce chociażby Wielkanocy, przedstawione w łamaniu chleba, w piciu kielicha, jako te różne rodzaje cierpień przychodzące na śladowców Pana. Ale zatrzymajmy się nad tym na chwilę. A więc jakie są korzyści, które by przeważały, że pomimo tego tak wiele, które może przyjść, są korzyści? Wymieńmy pokrótce je, wskazując na miejsca Pisma Świętego, które będą was pokrzepiały w waszym życiu. Zanotowane słowa w liście do Żydów w 2 rozdziale, 11 wersecie dowodzą, że Pan Jezus nazywa swoich naśladowców braćmi. Apostoł pisze: z tej to przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi, bo z jednego są wszyscy. Inna miejsce. Jest obiecana pomoc. W tym samym liście do Hebrajczyków, 2 rozdziale, 18 wersecie: w czym bowiem sam cierpiał, będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom. Może przyjść z pomocą tym, którzy są podobnie doświadczeni, poddani próbom takim, na podobieństwo mistrza. Tak się Bogu podobało zetrzeć gmoch i niemocą utrapić. Jakież to doświadczenia? Czy Pan je zna? Zna, kochani. Pan zna nasze problemy, ponieważ sam przez nie przeszedł. Najlepszym przewodnikiem w wędrówce jest ten, kto już raz szedł tą drogą. Skoro poznał nasze życie, może nam współczuć, okazywać miłosierdzie i pomagać. Skoro Jezus był bez grzechu, to poznał On głębiny, siłę i ataki pokut w takim stopniu, jaki niedostępny jest dla nas. Jego walka była nieporównywanie trudniejszą od naszej. bowiem szatan musiał względem Pana używać całej swej mocy i nie udało mu się. A my mamy pomoc. Mamy orędownika, tego, który może nam pomóc i chce nam pomóc. Bowiem apostoł święty Jan w pierwszym swoim liście, w drugim rozdziale, w pierwszym wersecie mówi, że mamy orędownika gdzie? U Ojca. Czyż jest wspanialsze miejsce i wspanialszy urząd, który może być za nami? Jak właśnie u Ojca, tego, który powołał, tego, który ostatecznie rozliczy każdego z nas z tego, co dokonał. Jeżeli tam jest orędownik, nazywani naśladowcy Chrystusa są świętymi. W liście do Hebrajczyków, w trzecim rozdziale, a pierwszym wersecie, autor tegoż listu tytułuje: bracia święci, powołania niebieskiego uczestnicy. Wspaniały tytuł. Do kogo? Do nas? Tak, do nas również. Nie tylko do tych, do których pisany był ten list, ale do wszystkich tych, którzy przez cały czas wieku Ewangelii idą jako kolejni naśladowcy Chrystusa. O nich, o tych wszystkich naśladowcach, a więc i o nas, modlił się nasz Pan w Ogrójcu. Jest to tym bardziej znamienne, że w Ogrójcu nasz Pan był jakby w ostatnich chwilach przed swoją męką. On nie martwił się jakby o siebie. On w 17 rozdziale Ewangelii świętego Jana, w 17 wersecie, zwracał się słowami do Ojca, mówiąc: uświęć ich w prawdzie, Twoje słowo, Twoje jest prawdą. Dalej, cisz naśladowca, a więc i wy, kochani, jesteśmy nazwani Jego domem. To jest Chrystusa. My jesteśmy, jeśli ufność i chwalebną nadzieję aż do końca wytrwale chowamy. Powtórzmy te słowa. Na Jego domem Chrystusa jesteśmy, jeśli. Więc co potrzeba? Do końca tą ufność i chwalebną nadzieję wytrwale zachować. Jest to zanotowane w liście do Hebrajczyków, w trzecim rozdziale, w szóstym wersecie. Sam Ojciec Niebieski nazywa ich synami. W liście do Efezjan, w pierwszym rozdziale, czwartym i piątym wersecie są zawarte takie słowa apostoła świętego Pawła. Przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa. Czy jest to możliwe, żeby ludzi z upadłej rodu ludzkiego przeznaczyć za synów, przybranych synów? Wspaniałe, prawdziwe, bo takie są słowa samego Boga. W tymże samym pierwszym rozdziale listu do Efezjan, na werset 13 i 14, mówi jeszcze o czymś więcej. O czymś, co coś dowodzi, co pieczętuje, co stawia świadectwo. Zostaliśmy naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany. I to jest coś, co zmienia się, coś, co powoduje, że coś jest zakończone, a coś się rozpoczyna. Rozpoczyna się nowe stworzenie. Kończy się to stare. Ma umierać, umrzeć stara natura, a musi powstać do życia coś nowego. Nowy zmysł, nowa wola, określane słowami nowe stworzenie. To coś na podobieństwo tego płodu w łonie matki ma się rozwijać, aż kiedyś, jeżeli dobiegniemy, przy końcu naszego życia ma się narodzić, aby żyć jako samodzielna istota duchowa na poziomie, który Bóg uzna za stosowne nam dać. Najwyższa forma nieśmiertelności, istota boska, nieśmiertelna, życie samo w sobie, drugi stopień, istota anielska na poziomie duchowym. Ale może również i tak, jak dzieje się z pewnymi płodami, które nie rodzą się żywe, ale umierają w łonie matki, może to również obumrzeć. Jest to niebezpieczeństwo, jest taka możliwość, dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby tak się nie stało. To jest wielki bój, Stoicie w waszym życiu przed wielkim bojem. Może już taki bój stoczyliście w swoim umyśle. Poświęcić się czy nie? A może wybrać coś innego? Może tak jak dzisiaj wykładzie było o wyborach. O tym, że trzeba było coś zamiast czegoś wziąć. Ten wasz wybór to był może i wielkim bojem, zanim doszło do tego, że siedliście w tym miejscu. A może bój dopiero się dla was rozpocznie. Dlaczego wielki bój? Bo największa nagroda, jaka kiedykolwiek była proponowana człowiekowi, jest przed wami. Największa, jaka kiedykolwiek była proponowana człowiekowi. Ale ta nagroda jest proponowana za wytrwanie, za słowa spełnione, bądź wierny aż do śmierci. Wtedy jest napisane, a dam ci koronę żywota. Powtórzmy, bądź wierny aż do śmierci. Dam ci koronę żywota, to korona nieśmiertelności. W innym miejscu określana słowami, czego ucho nie słyszało, oko nie widziało, na rozum ludzki nie wstąpiło. To Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. Słyszeć uchem, no można nie dosłyszeć czegoś. Ale jak się chce, to się usłyszy. Okiem można nie dojrzeć, ale jak się założy takie okulary czy inne, to może się coś zobaczy. Ale jak nawet mi to nie przychodzi na myśl, to znaczy, że jest to poza zasięgiem tego, co jestem w stanie sobie wyobrazić. To jest przygotowane i to Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. Uczyniliście najlepszy wybór, ale też trzeba ponieść największe konsekwencje tegoż wyboru. Pozostaje walka, zwycięstwo lub porażka. Mówimy to wyraźnie. Nie przedstawiając jedynie w superlatywach tego, co jest przed wami, ale w świadomy sposób wskazując wam na to, że są wielkie trudności, że stanowi to wielką trudność przed wami, ale jesteście w stanie przy łasce i pomocy Bożej zwyciężyć, jesteście w stanie przy współudziale, pomocy, drogich braci, sióstr, w waszych zborach, rodzinach, jesteście w stanie zwyciężyć i ostać się. Walka, zwycięstwo lub porażka. Bo już teraz zaczerpnęliście z mocy przyszłego wieku. Bo już teraz zaczerpnęliście, jak dobrotliwy jest Pan. Cała ludzkość na mocy zastosowania ofiary okupowej Chrystusa będzie mogła żyć w tysiącleciu. Będzie mogła żyć na ludzkim poziomie. Ludzkiej natury, stopniowo udoskonalony aż do stopnia rzeczywistej doskonałości i będzie mogła żyć na warunkach posłuszeństwa. Wy jakby zostawiacie tą perspektywę przed sobą. Nie chcecie tego, chcecie iść bliżej Boga. Chcecie uczynić krok więcej, jakby zostawiając tamto po to, aby uchwycić się czegoś większego. To uczyniliście i dlatego ten wybór jest najlepszym wyborem, jakiego mogliście dokonać. Spróbujmy podsumować nasze rozważania. Po pierwsze, uznajemy formę chrztu jako całkowite zanurzenie w wodzie całej osoby. Po drugie, chrzest nie gładzi grzechu pierworodnego, gdyż tego dokonała ofiara Chrystusa. W drugim liście do Koryntian, 5 rozdziale, 21 wersecie mamy zapisane słowa. On to dla nas grzechem, a inny przykład podaje, ofiarą za grzech uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Po trzecie, do chrztu może przystąpić osoba po pierwsze pouczona, po drugie wierząca. Po czwarte, nie może to być nieświadome niemowlę. Nie uznajemy chrztu niemowląt jako sprzecznego z tym, jaką wagę jest chrztu i jakie znaczenie do tegoż przywiązujemy. Po piąte, zanurzenie w wodzie jest aktem symbolicznym, wyrażającym oddanie się danej osoby na służbę Bogu. Szóste,
Podniesienie z wody wyraża powstanie do nowości życia. Siódme. Przyjęcie Ducha Świętego, pomazanie, rozpoczyna bieg wierzącego jako nowe stworzenie. Drugi list do Koryntian 5:17. Jeśli ktoś pozostaje w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. To, co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. Ósme. Poświęcając się Bogu na służbę, czynimy rzecz najlepszą z możliwych do wyboru. Dziewiąte. Poświęcając się Bogu, czyniąc ślub wierności swemu Panu, jesteśmy za to w pełni odpowiedzialni. Dziesiąte. Możemy otrzymać pełność życia, nieśmiertelność lub życie na poziomie duchowym, anielskim, albo wszystko stracić. Straszna jest rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Jedenaste. Przedstawiamy sprawę poświęcenia się chrztu w sposób obiektywny, przedstawiając za i przeciw, przedstawiając korzyści, przedstawiając nieuchronne skutki jako dowód obiektywizmu. I po dwunaste. Ten dzień jest waszym najważniejszym dniem w życiu. To, co czynicie dzisiaj, jest najpiękniejszym, najwspanialszym, co mogliście dokonać. Bo usłyszeliście głos, bo miłość Boga dotknęła was dziś, dając łaskę powołania. On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem, nie na podstawie naszych czynów. Nie mieliśmy nic takiego, co by było wartościowe w oczach Bożych. To On nas dotknął swoją miłością, lecz stosownie to uczynił do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Jak wspomniałem, jest to wasza decyzja i powinna być w pełni świadoma. Dlatego też obecnie proszę was o powstanie i zadam wam tylko trzy pytania, na które chciałbym, abyście odpowiedzieli według własnego uznania, jako dowód tego, że jest to wasza własna przemyślana decyzja. Po pierwsze, czy wierzycie w jedynego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, oraz Jego Syna, Zbawiciela świata, Jezusa Chrystusa, który złożył swoje życie w ofierze i że Jego krwią ofiarniczą zostały zgładzone wasze grzechy? Po drugie, czy postanowiliście zerwać z grzechem, walczyć z nim, uczynić ze swego życia ofiarę przyjemną dla Pana i chcecie Mu służyć ze wszystkich swych sił? Czy to postanowiliście? I po trzecie, czy decyzja wstąpienia na drogę poświęcenia jest waszą własną, przemyślaną i ponosicie za nią pełną odpowiedzialność? Na mocy tego oświadczenia, które dokonaliście, które wasze słowa słyszeli tu wszyscy świadkowie, pozostaje mi jedynie złożyć wam najlepsze życzenia. Najlepsze życzenia opieki, błogosławieństwa i przede wszystkim korony zwycięstwa.